Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Witamy po wakacjach. Naszym gościem dzisiaj jest Agnieszka Jasek, Dental Union Laboratory, Instytut Rehabilitacji Dentystycznej. I zaczęliśmy mówić, Agnieszko, o pierwszym skanerze. Gdzie był pierwszy skaner procerowy?
Pierwszy skaner procerowy, 96 rok. 96 rok.
I gdzie on był?
No, na Racławickiej. Też trudno uwierzyć, że w ciągu 8 lat, 92-2000, przenosiliśmy się 4 razy, a teraz już siedzimy tutaj w tym miejscu na Ustrzyckiej 20.
Pierwsze PIB-y, gdzie były robione?
Pierwsze PIB-y.
A co to jest PIB?
Ja myślę, że
dla wielu naszych słuchaczy, szczególnie tych, którzy niedawno skończyli uniwersytet, to warto wyjaśnić. Co to jest PIB?
PIB.
Procera Implant Bridge.
Procera Implant Bridge. Pierwsze mosty, które były robione CAD-CAM-owo w Szwecji, które pasywnie leżały na implantach. Czyli krótko mówiąc, jak kręciłeś śrubkę po jednej stronie, to druga strona ci nie odstawała.
Pamiętam, bo Nobel Biocare, jak prowadziliśmy szkolenia i jak zachęcaliśmy stomatologów, to pamiętam, z protetykę mieliśmy święty spokój, bo kierowaliśmy właśnie do Agnieszki, kierowaliśmy do ciebie i mówiliśmy, tam wszystko będzie dobrze zrobione. Odeślij, zrób tylko wyciski, jak masz kłopot z wyciskami, to zapytaj Agnieszkę i kursy robiliśmy.
Robiliśmy
kursy i wszystko tam będzie dobrze zrobione i tak rzeczywiście było. Ten instytut, Agnieszko, Instytut Rehabilitacji, opowiedz proszę.
No, Instytut Rehabilitacji powstał przez, jakby płodził się z kilka lat, bo ja sama ręcznie robiłam pracę przez wiele, wiele lat. A potem je oglądałam, bo ja taki freak jestem trochę stomatologiczny, więc co mnie lekarz potrafił wpuścić do swojego gabinetu, to mogłam zobaczyć, co tam zrobiłam. No i część wyczyniłam dobrze, a część mi się nie podobało. Ale to instytut, taki zamysł to był właściwie od 93 roku, bo stawy, bo to, bo wszystkie koncepcje, nie wiem, jakichś tam studiów, nie studiów, wszystko się opierało na tym. Ale generalnie chodziło o to, że w technice dentystycznej połączonej ze stomatologią, czyli w protetyce, tak ogólnie, największy problem jest zawsze ze złożeniem zwarcia. Czyli przekazuje lekarz informacje do laboratorium, laboratorium wykonuje na tych informacjach pracę, a potem praca nie pasuje. No i robi się ping-pong. Jedzie, nowe zwarcie, cięcie, rżnięcie, cięcie. No i tak sobie pomyślałam kiedyś, że to kurczę, nie może tak być.
Agnieszko, to jak to właściwie jest z tym zwarciem? Ja pamiętam trochę lat temu, to były jak takie, nie pamiętam, czy walczące te szkoły, jedna Dawsona, a druga szkoła no, innego guru i te spotkania wielkie i taki no, entuzjazm i duża publiczność na tych wystąpieniach. Ja pamiętam, zapytałem Myrona Nevinsa, czy zna któregoś z nich, on odpowiedział, że tak, ale że oni podstawowe rzeczy ładnie prezentują, że to nie ma żadnego w tym, jak to się mówi, rocket science, nauki jakiejś kosmicznej technologii, to o co tu chodzi w tym zwarciu? To nie uczą u nas na uniwersytecie dobrze tego składać?
O, proszę cię, no nie pytaj mnie o takie rzeczy, tylko czegoś uczą na uniwersytecie, nie wiem czego uczą. Zwarcie, ja jestem córka inżyniera. Dla mnie to jest mechanika precyzyjna.
To musi pasować.
To musi pasować, to musi grać, to musi się synchronizować.
Musi synchronizować. Pasować, pracować i nie rozwalać w czasie pracy.
Rozwalanie to jest efekt końcowy. Jeżeli coś się rozwala, jeżeli coś się odszczypuje, masz dwie drogi. Albo masz technologię złą, materiał zły, no to jest proste do wyłapania. No może kogoś głowa boleć, tak? Coś tam się wydarzyć. Może. Ale to są bardzo rzadkie rzeczy, bardzo rzadkie. Najczęściej wszystkie chippingi, wszystko to się dzieje przez nieprawidłowe zwarcie albo nieuchwycenie pewnych dróg zwarcia, których nie widać. No i to jest właściwie, to jest irdent.
A z jakimi tymi błędnymi ustawieniami najczęściej miałeś do czynienia? O co chodziło?
To nie jest kwestia błędnych ustawień. No, tak musisz podzielić sobie zwarcie na dwie części. Jedna część to jest tak zwane maximum intercuspidation, czyli zamknięcie zębów tak jak jest, tak jak mięśnie są przyzwyczajone, one chodzą jakimiś tam swoimi drogami, ale musisz pamiętać, że to wszystko pracuje na zawiasie pod tytułem staw skroniowo-żuchwowy. I żuchwa musi pracować w jakiś odpowiedni sposób. Jeżeli ten mechanizm w stawie nie działa prawidłowo, no to wszystkie tkanki miękkie będą pracowały nieprawidłowo.
No skąd wiadomo, że jakby rejestracja tego zwarcia brana w gabinecie odpowiada rzeczywistej pracy?
Posłuchaj, rejestracja w większości, nawet teraz, w pracowni jakby podzieleni jesteśmy na standard i rekonstrukcyjność, tak? I w standardzie, no to chodzi to tak, jak chodziło 34 lata temu, kiedy zaczynałam.
Czyli?
No, czyli kęsek zwarciowy, woskowy pomiędzy zęby i zamykamy. Tak? Po czym, jeżeli jest większość zębów na modelach i zamykamy sobie w tym kęsku zwarciowym, to bardzo często, bardzo przepraszam, to takie już wyświechtane nawet trochę, że ten kęsek ląduje w koszu, ponieważ pacjent musi zamknąć buzię do końca. Jeżeli to jest zrobione na kęsku zwarciowym, no to mamy jednorazowe kłapnięcie, bo tak. Musi zamknąć. Czy można wtedy wykonać jakąś, nie wiem, ruch żuchwą, ustawić tą żuchwę w prawidłowym miejscu? No nie można. No. Więc zarówno pan Dawson, jak i Kois, jak i inni panowie, tam Slawiczek, i, no tych szkół jest masa. Oczywiście wszyscy mówią o jednym i tym samym, bo staw ma taką samą budowę. Będzie się trochę różnił oczywiście, bo ja mam niebieskie oczy, ty masz brązowe, ale mechanika i funkcja tego narzędzia jest taka sama. I trzeba ją rozpoznać.
I ten Instytut Rehabilitacji powstał po co? Po to, żeby robić badania, żeby kształcić,
ta nazwa ma, tam Instytut to nam pozostał po jakichś tam wcześniejszych bańkach w nosie, rehabilitacji, bo złączyliśmy to z rehabilitacją ciała człowieka i znowu nie będę świechtać się jakimiś holistycznymi nazwami, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby złożyć to wszystko. Ja za chwilę ci wyjaśnię, że zęby mają bardzo duże znaczenie w tym, żeby ciało było proste.
Mnie się wydaje, że to każdy doświadczył, każdy, kogo kiedykolwiek bolał ząb, ale tak porządnie, że wiedział, że wtedy, jak w którejś to reklam było, nie jesteś sobą.
Wiesz co, ale to nawet nie o to chodzi. Z tych naszych badawczych takich trochę rzeczy, no, w cudzysłowie badawczych oczywiście, z tych empirycznych spraw, tak, które tutaj ogarniamy, to też takie anegdotyczne już nieomalże, że pacjent przyjechał po jeden ząb na implancie, reszta była w rozsypce, a ponieważ my się już od jakiegoś, w którymś momencie po prostu powiedzieliśmy, to ma być rehabilitacja, to ma być rekonstrukcja, tak? No więc powiedzieliśmy panu, że no okej, my ten ząb wstawimy, ale jak zrobimy tutaj całą resztę, a my to pokażemy, no jak pan jest niezdecydowany, pokażemy, co zrobimy. I zrobiliśmy mock-up funkcyjny, nie estetyczny. Funkcyjno-estetyczny, podniesienie wysokości zwarcia, odbudowanie guzków, wszystko, co dzisiaj się już w zasadzie, można powiedzieć, używa. Nie wiem, na ile sprawnie, u nas bardzo sprawnie. I pan wrócił po 2 tygodniach, powiedział, motor miał być w tym roku, będzie w przyszłym, a teraz robimy zęby, bo odstąpiły mi bóle karku, bo odstąpił mi ból łokcia i odstąpił mi ból kolana.
Niesamowity
facet, który chodził do rehabilitanta non-stop kolor i cały czas się na to leczył. I powiedział, 2 tygodnie spałem jak dziecko.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
I to są takie strzały, wiesz, które to jest jeden z pierwszych naszych pacjentów, ale to daje taką ścieżkę, taką drogę. Tak, idziemy w tym kierunku.
I to zachęca i napędza.
To zachęca
daje
nas
entuzjazmu
do tego, żeby pracować jeszcze bardziej. Poza tym, wiesz co, też w moim życiu wydarzyły się różne rzeczy i ja sprocesowałam swoją głowę. Sprocesowałam, tak jak się procesuje, nie wiem, ciągi technologiczne, wytwarzania kijów od szczotki albo coś takiego.
Niektórzy mówią, że mózg to jest taki CPU, Central Processing Unit. A my jesteśmy gdzieś tam w chmurze i tylko nadajemy falę.
Instytut Rehabilitacji Dentystycznej musiał odwrócić wszystko do góry nogami, czyli odwrócić kolejność biegu. My nie robimy niczego innego w stomatologii ani w technice dentystycznej, co by było inne albo nie napisane na przykład w książkach pana profesora Spiechowicza. Nie. Wręcz czasami jest tak, że w tych książkach jest dokładnie tak napisane, że to tak trzeba zacząć i my tak zaczęliśmy, Czyli nie zrobiliśmy skrótu, że weszliśmy tam w połowie na przykład, tylko zaczęliśmy dokładnie od początku. Badanie, diagnostyka, bardzo dobra diagnostyka, sprawdzenie przed, czy my damy radę to wykonać, czy to będzie ładnie wyglądało, czy to będzie dobrze gryzło. Pacjent musi z tym wyjść.
To mówisz o mock-upach teraz, prawda?
Funkcyjnych mock-upach. Pacjent u nas dostaje kota, wyciąga się mu kota z worka. Na dzień dobry. Chce mieć czarnego kota? Proszę. Jest.
A on dostaje tego samego dnia, jak przyjdzie do was?
Po 2 godzinach wychodzi z tym kotem. Po godzinie już teraz, bo...
A jak myślisz, i ile praktyk dentystycznych, ile laboratoriów robi takie mock-upy funkcyjne?
Nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. Słyszę o wielu różnych, przecież mam kolegów. Każdy zawsze na czymś tam pracował. Może odpowiem w ten sposób. Gdybym ja nie dostała się do głębi stomatologii, czyli nie usiadła przy lekarzu, przy fotelu, przy sprawdzeniu każdego pacjenta i w swojej wiedzy protetycznej, czyli technicznej, wiedząc co wiem, a wiem bardzo dużo i od CAD-CAM-ów i od zwykłej pracy i tak naprawdę mogę usiąść przy stole i zrobić jeszcze dzisiaj cokolwiek. Moi ludzie są lepsi, ale okej.
No to widziałem, przez chwilę zawiesiłeś. No, to masz wielki koszt.
Nie, to ja teraz pracuję głową i ja tę pracę opisuję, czyli diagnostyka ode mnie się zaczyna, kiedy ta praca planem działania wchodzi na pracownię. Ten plan się tam realizuje w postaci projektu, potem wchodzi do gabinetu i dopiero jak sobie tego kota pokażemy, jak pochodzimy z tym kotem, jak pojemy w nim, oprócz curry, bo się przebarwi, to dopiero wtedy można usiąść do rozmowy o tym, co zrobić
pacjentowi. Agnieszko, to praktycznie żaden pacjent nie wychodzi stąd, jak ty go nie zobaczysz. Chodzi mi o modele i
żaden.
O...
Żaden. Wiesz, to jest takie miejsce, gdzie... Ja oczywiście otworzyłam tutaj gabinet dentystyczny, pracują tutaj lekarze razem ze mną, współpracują z technikami. I powiem ci, 34 lata na każdej konferencji słyszałam, jak to technicy muszą pracować fantastycznie z lekarzami, a lekarze szanować techników. I tutaj się to wydarzyło.
Ale to w sumie ty odwróciłaś to rzeczywiście, to co powiedziałaś na początku, bo zwykle, jak pamiętam, to relacje były takie, że rządził lekarz, dentysta, natomiast laboratorium musiało się podporządkować, a tutaj zakładam, że jakby twoja wizja i rządzi, a lekarz jak jest... A lekarz się podporządkowuje i z tego wychodzą dobre rzeczy. I lekarz.
Chodziło mi
w bardzo pozytywnym. Rzecz w tym, że jak się. Nie można się na wszystkim znać. I wydaje mi się, że jak ktoś jest otwarty na to, żeby się ciągle uczyć. I spotykam takich ludzi, mają niekiedy po 70-80 lat i oni mówią, że oni ciągle się coś uczą, jak
znam
są otwarci i jak korzystają z czyichś doświadczeń, jak widzą, że to działa, to jakby nie mają problemu z ego i wtedy jakby korzystają z tego. Nie?
To jeszcze raz może powiem. Jako młody technik dentystyczny na wszystkich konferencjach było, że to jest tandem. Tego tandemu zaznawałam w częściach albo wcale. A z moich przemyśleń i ustawienia tego wszystkiego i jakichś tam, nie wiem, marzeń, idei, bo to ja taka trochę też idealistyczna jestem, wyszło stworzenie Irdentu, gdzie dokładnie jest tak, jak potrzeba, żeby było. Technik zarabia odpowiednie pieniądze, lekarz zarabia odpowiednie pieniądze.
I to pozwala im robić rzeczy najlepiej, jak potrafią.
To pozwala robić rzeczy genialne. Technik jest wprowadzony w pracę, poświęca pacjentowi masę uwagi. Widzi tę pracę, w związku z tym cały czas ma rozwój. Tu wychodzą tak piękne prace estetycznie, ale nie dlatego, że lekarz coś bzyka tam w buzi, tylko że technik wykształcony do tego właśnie modelu pracy wychodzi do niego. To mi zajęło lata pracy, żeby tych ludzi tutaj na pracowni, oni pracują ze mną po 27 lat, Witek, żeby ich przestawić na sposób rekonstrukcyjnego myślenia w swojej własnej pracy i przekręcić im pracę, to mi zajęło 4-5 lat, a to są bardzo poważni technicy, bardzo umiejętni technicy. To nie jest takie proste. Trzeba było odwrócić, rozumiesz, kota ogonem tak naprawdę.
Jak wspomniałem na początku, teraz jeszcze raz powtórzę, że jak kierowaliśmy z Nobla lekarzy implantologów, to mieliśmy święty spokój. Nikt nie narzekał. Jedyne, co mogli narzekać, to, że nie odpowiadała im cena po jakimś czasie i szukali coś mniej.
To zawsze nie odpowiada. To jest coś, co zniszczy zawód techniki dentystycznej. Ja tak ci odpowiem, tak.
Tak, ale
tak będzie niestety.
To był jeden objection, jaki tylko słyszeliśmy. Natomiast nigdy nie było żadnego complaint, żadnego narzekania na to, że praca nie działała, czy cokolwiek się z tym stało. Nigdy. przez 10 lat w Nobu.
Bo ja byłam szkolona przez bardzo dobrych techników tutaj, w Polsce, a potem zostałam wywieziona na zachód. Jak tam zostałam wywieziona, i jak zobaczyłam, w jakim standardzie oni robią pracę, to już nigdy do polskiego standardu na hajek odlewniczych nie wróciłam. Poza tym ja mam taki charakter chyba, że po prostu pre do przodu, tak? Przecież do 2000 roku tak naprawdę Dental Union był nie do pobicia. Z racji tego, z kim pracowaliśmy. Pracowaliśmy z jedną z najpotężniejszych klinik tutaj w Warszawie. I teraz powiem, dlaczego tak się wydarzyło. Znaczy, dlaczego się wydarzyło, żeśmy pracowali, to tam zupełnie inna historia, myślę, że tutaj nie na tą
ale
rozmowę.
Ale pewnie standardy pewnie mieliście znaczy, podobne,
standardy
bo Agnieszka były też trzymała wysokie
standardy były kolos. Podniesione do maksa, to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, Agnieszka bardzo dbała, żeby standardy protetyczne były po prostu topowe. A trzecia rzecz, która była, to, że ilość pacjenta, która wtedy była, dawała możliwości bardzo szybkiej nauki. Jak myśmy dostawali nowy produkt jakiś, nową technologię, to ona była wprowadzana w ciągu miesiąca. A drugi miesiąc to było już 100 punktów. Czyli ktoś, kto na przykład zrobił, nie wiem, w przeciągu 3 miesięcy na nowej technologii w zwykłym protezowni czy tam jakichś tam innych tych 3 punkty, to myśmy mieli na koncie 300. 300 punktów. To można było
to jest
już,
ogromna
to
wiedza,
było wszystko,
wszystkie, wszystko się zdarzyło.
Wszystko się zdarzyło. Wszystkie, jak ja to mówię, wszystkie choroby wieku dziecięcego,
czyli ta krzywa uczenia,
to,
ona była bardzo stroma i szybciutko.
Bardzo, bardzo. No, tak było.
Skąd biorą się te wady zwarciowe, które musicie rekonstruować? To znaczy nie rekonstruować wady, ale które musicie kompensować te wady, żeby zrekonstruować, odtworzyć, a może nawet i stworzyć prawidłowe warunki zgryzowe.
Witek, ja myślę, że to jest pytanie do lekarzy, a najlepiej chyba do ortodontów na przykład, bo
tutaj, przepraszam ci, możemy podzielić pacjentów na takich, którzy przychodzą i nie mieli nigdy nic robione w ustach. Czy możemy, takich pacjenci też się
poczekaj,
zdarzają?
Spróbujemy sobie to podzielić.
Właśnie.
Znaczy tak, po pierwsze odpowiedzą ci lekarze, którzy zajmują się rozwojem dzieciaka, tak? Czyli jak się urodził, jak ssał, przecież cesarka na przykład. Masz wiotkie dziecko po cesarce, tak? Tak. Jak nie przejdzie przez kanał rodny, to potem trzeba go rehabilitacyjnie tam wspomagać, żeby coś się działo. Potem, czy palucha będzie ssał? No, ja nie chcę się wprowadzać w te rzeczy, bo zupełnie czasami jak mnie pacjent pyta, skąd to się bierze, to mu takim skrótem po prostu opowiadam. Potem rośnie.
No bo pacjent chce poznać, kto był winny.
No właśnie, dokładnie, tak.
Lekarz, najchętniej to geny.
Ale słuchaj, no mamy już nie zaatakują. Ale słuchaj, no rośnie dzieciak i daje mu się, nie wiem, do łóżka mleczko z cukrem, nie? Do pospania. No to już jest wina mamy rzeczywiście, tak?
Tak.
I teraz próchniczka jedna, druga, trzecia, czwarta, pięćdziesiąta i nie ma zębów. Jak nie ma zębów mlecznych, to krzywo rosną te ostateczne.
I kość też się chyba
no różne rzeczy się tam
rozwija,
dzieją, ale
prawda?
To mówię, to nie ja powinnam to powiedzieć, bo ja tutaj się nie chcę wysławiać w rzeczach, na których się nie znam po prostu. Ja o nich słyszałam, dla mnie ta informacja jest potrzebna tylko po to, żeby mieć taki rzut z góry. Tak? Co mogło być ewentualną przyczyną? Natomiast jeśli pytasz na przykład o dorosłych ludzi, bardzo dużo ludzi ma źle poprowadzoną protetykę. Bardzo dużo ludzi ma źle poprowadzoną zachowawczą. Pozaniżane zwarcia. Wypłaszczone plomby.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.